Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Panie kategorycznie zażądały dotrzymania terminu. Wobec strachu przed jakimś bliżej nieokreślonym nieszczęściem, jakim miało grozić niewypełnienie obrzędów. Dyzma skapitulował i zgodził się drugie zebranie loży Gwiazdy Trzypromiennej urządzić u siebie. Wieczorem dla zalania robaka pojechał z Waredą do oazy, a wróciwszy do domu zasnął snem kamiennym. Od rana zaczęło się od tego, że panna Stella z panią Lalą Koniec Polską przewróciły do góry nogami całe mieszkanie, które Nikodem musiał im oddać na łup. Poczciwy Ignacy otrzymał 3-dniowy urlop, gdyż Dyzma pragnął jak najściślej zakonspirować misterium. Z tego powodu cała ciężka robota, jak przesuwanie mebli, rozkładanie dywanów i tym podobne, spadła na niego samego. Po części był z tego zadowolony, gdyż mniej miał czasu do myślenia o Terkowskim i o groźbie przyjazdu Windera. Panie nie wspomniały o Terkowskim. Widocznie zapomniały. To i lepiej, myślał. Wczoraj niepotrzebnie wysypałem się przed nimi. Z furią przesuwał meble i dźwigał dywany, to też wieczorem był już tak zmachany, że chętnie zamknąłby się w swojej sypialni na 4 spusty. Niestety sypialnia została wybrana, jak i 3 inne pokoje z łazienką, na garderobę dla pątniczek. O 11:00 powstała straszna awantura, okazało się bowiem, że jedna z pań przybyć nie może, gdyż w ostatniej chwili powrócił jej mąż. Ponieważ zaś przepisy stanowczo wymagały obecności 12 pątniczek, wszystkie panie były zrozpaczone. Nikodem natychmiast zaproponował odłożenie misterium na dalszy tydzień, lecz panna Stella z oburzeniem oświadczyła, że byłoby to już pogwałcenie kanonów i że nigdy nie pójdzie drogą najsłabszego oporu. Trzeba jakoś temu zaradzić. Z niespodziewanym sukursem przyszła jedna z pań, baronowa Welbergowa. Zna jedną dziewczynę, którą bez obawy o zdradę można po prostu wynająć na tę noc. Jest to miła i młoda dziewczyna, girl w jednym z kabaretów. Baronowa zna ją dobrze, gdyż przed zamąż pójściem sama śpiewała w tym kabarecie i wie, że owej małej Władzi można powierzyć niejedną tajemnicę. Nie było innego wyjścia, zgodzono się więc na małą Władzię, którą też natychmiast wytelefonowano. Początkowo odmówiła ze względu na zły humor swego przyjaciela, z którym umówiła się na dancing. Jednakże dała się przekonać przy pomocy wymownego argumentu pod postacią 100 złotówki. Dzięki temu misterium mogło się rozpocząć punktualnie o północy z zachowaniem całego rytuału. O 1:00 podczas wywoływania szatana był mały incydent z Władzią. Już półprzytomna rozpłakała się i krzyczała, że chce wyjść. Ledwie zdołano ją przekonać. Po wypiciu wina z pejotlem uspokoiła się zupełnie. O 2:00 salon prezesa Nikodema Dyzmy niczym nie przypominał już salonu jakiegokolwiek, a zwłaszcza salonu któregoś z prezesów. Podobny był raczej trochę do wędzarni, nieco do łaźni rzymskiej i najwięcej do domu, o którym nikt nie mógłby powiedzieć, że jest za bardzo prywatny. Późny świt grudniowy zaglądał już przez szpary zasłon okiennych, gdy towarzystwo rozeszło się do swoich pokojów. Na placu pozostał jedynie wielki 13. Siedział oparty o ścianę i chrapał tak, że aż szyby się trzęsły. Było dobrze po południu, gdy obudził się. Był piekielnie wyczerpany, w głowie huczał mu młyn. Ubrał się i zajrzał do swojej sypialni. Panie pątniczki zaczęły budzić się. W łazience był tłok. Jedna po drugiej żegnała się z Nikodemem i wychodziły, ledwie trzymając się na nogach. Wreszcie został sam. Pootwierał okna i ociężałymi ruchami zabrał się do przyprowadzania mieszkania do jako takiego porządku. Właśnie przesuwał pianino, gdy w przedpokoju rozległ się dzwonek. Przyszedł Krzepicki. Oho, panie Nikodemie, zawołał ze śmiechem, musiała tu być grubsza bibka. Od czasu aresztowania Kunickiego zażyłość z pryncypałem tak wzrosła, że nie tytułował go już panem prezesem. Niech ich cholera weźmie, zaklął ponuro Dyzma. Ależ pan wygląda, podziwiał Krzepicki. Nie wiedziałem, że pan lubi takie zabawki. Diabła tam lubi. Ach, więc to przez umartwienie. Niech pana szlak trafi, zirytował się Dyzma. Pomógłby pan lepiej. Ale po co pan to sam robi? Gdzież Ignacy? Dyzma sapał i nic nie odpowiedział. Wreszcie zaklął i rzucił się na kanapę. Krzepicki zapalił papierosa. Wracam od Reicha. No, Kunik wreszcie zmiękł. Noc w ciemnej i nieopalonej celi pomogła. Żądał tylko widzenia się z żoną i upierał się przy tym. Ustąpił dopiero wtedy, gdy Reich przeczytał mu i pokazał ten list pani Niny, który ostatnio pan otrzymał. Zgadza się na 100 000, ale pod warunkiem wydania mu kompromitujących dokumentów. No i co? Oczywiście Reich jest za mądry, żeby na to poszedł. Jedno mu obiecał, że dokumenty zatrzyma u siebie, nie w aktach urzędu śledczego. Zgodził się w końcu? Powiedział, że prosi jeszcze o 1 dzień namysłu. Niech się pan nie obawia, musi się zgodzić. Wstał, strzepnął popiół i dodał. A swoją drogą powinien pan donieść pani Ninie, że jej mąż zostanie zwolniony i z własnej woli jedzie za granicę. Może pan nawet napisać, że zabiera połowę swego majątku w gotówce i w papierach wartościowych. To uspokoi jej, że tak powiem, ciekawość. Tak, zauważył po namyśle Dyzma. Trochę pucu nie zaszkodzi. Tylko ja myślę, że lepiej nie pisać. Taki list może komuś wpaść w ręce albo co. Nagle Nikodem przypomniał Terkowskiego i wzdrygnął się. Nie, nie. Postanowił za wszelką cenę o tym nie myśleć. Ot, będzie co będzie. Byle nie myśleć o tym. Byle nie teraz. Koborowo. Jechać. Wszystkie członki odmawiały mu posłuszeństwa. Skrzywił się i dopowiedział. Aby nie dziś. Istotnie, Dyzma był doszczętnie wyczerpany. Cały dzień przeleżał bezczynnie na kanapie. Nie podnosił się nawet do telefonu, który dzwonił kilkakrotnie. Myśli jego koncentrowały się na tym, jak w bezpieczny sposób wycofać się z loży Gwiazdy Trzypromiennej. Druga z tych nocnych orgii, które go przerażały i doprowadzały do śmiertelnego zmęczenia, zdecydowanie wpłynęła na jego ustosunkowanie się do zaszczytnej roli Wielkiego XIII. Rozumując zresztą logicznie, doszedł do przekonania, że i tak dzięki loży nawiązał bardzo bliskie znajomości z paniami z najwyższego towarzystwa, że otwarte są dla niego ich domy i gdyby udało mu się teraz jakoś z zakonu wykręcić, w niczym by to nie zmniejszyło zdobytych stosunków. Ale jak się wykręcić? Najprościej byłoby poradzić się Krzepickiego, który na wszystko ma gotowe sposoby, jednakże nie mógłby tego zrobić. W pamięci zbyt mocno tkwiła groźba śmierci za zdradę tajemnic loży. Po długich rozmyślaniach wpadł na pomysł. Czy nie najlepiej powiedzieć tym zwariowanym babom, że dzisiejszej nocy diabeł zabronił mi być tym całym trzynastym? Nie podobam mu się więcej i zapowiedział, że więcej nie zjawi się, jeżeli będę ja. Postanowił zaraz na zajutrz pójść do hrabiny Koniec Polskiej i tak sprawę postawić. Niech sobie zamęczają kogo innego. Roześmiał się. Przyszedł mu na myśl Wareda. Wpakuję Waredę. Powiem, że diabeł gwałtem chciał Waredy. Ignacy podał kolację i przyniósł wieczorne dzienniki. Dyzma podsunął je niechętnie i zabrał się do jedzenia, gdy zadzwonił telefon. Telefonował Wareda. Po krótkich powitaniach zapytał. No, czytałeś? Niby co, bąknął Dyzma. Jak to co, Greka udajesz? Nie wiesz niby? Ale gadajże. No, o wyjeździe Terkowskiego. Dyzma zachwiał się na nogach. Że co? No, że dziś wieczór wyjeżdża do Pekinu jako poseł na nową placówkę. Nie czytałeś wieczornej prasy? Mówił coś jeszcze, ale Nikodem nie słyszał. Rzucił słuchawkę na widełki i pobiegł do jadalni. Szybko rozłożył dzienniki. Istotnie, wszystkie donosiły, że w związku z nowym ukonstytuowaniem się władzy w Chinach dotychczasowy szef gabinetu premiera, podsekretarz stanu Jan Terkowski, został mianowany posłem i ministrem pełnomocnym przy rządzie chińskim i dziś odjeżdża do Pekinu. Dyzma podniósł oczy znad gazety. Serce waliło mu w piersi jak bęben. Zerwał się z miejsca i zaczął krzyczeć ura, ura, ura. Przybiegł zdumiony Ignacy i zatrzymał się w progu. Czy pan prezes wołał? Ignacy, dawaj wódki, musimy ten interes oblać. Służący wydobył karafkę i kieliszki i nalał jeden. Nalewaj drugi, krzyknął Dyzma. No, na pochybel sukinsynom. Wypili jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nikodem usiadł. Wiesz co, Ignacy? Słucham pana prezesa. Uważaj, kto mnie w drogę włazi, mnie, Nikodemowi Dyzmie, tego zawsze diabli wezmą, rozumiesz? Wychylił kieliszek i mimowoli spojrzał w czarną czeluść drzwi do gabinetu. Z ciemności patrzyły nań fosforyzujące okrągłe oczy. Splunął i przeżegnał się. Pijmy, Ignacy. Było grubo po północy, gdy kładąc się do łóżka powiedział służącemu. Uważasz, Ignacy, baby to mogą świat do góry nogami przewrócić, bo trzymają z diabłami. I pewno, potwierdził Ignacy.